mi się nasuwa uwaga, ale nie wiem, chyba ją powiem, że jeżeli ktoś z Państwa się stęsknił za spotkaniami podstawowej organizacji partyjnej i właśnie słuchania o rewolucji, to tutaj myślę, że odnowienie było takie mocne ze strony ojca Macieja. Ojciec Maciej uduchowił pojęcie rewolucji. Ja proponuję powrócić do tego takiego, myślę, dość najbardziej narzucającego się nam pojęcia rewolucji, czyli pewnego gwałtownego, zbrojnego przewrotu. Oczywiście słowo rewolucja używamy w bardzo wielu znaczeniach. Ono ma masę tych znaczeń metaforycznych, ale to podstawowe, które nam się może nasuwać, to jest jakby powiedzmy rewolucja lat 60., 68. roku, rewolucja październikowa, tego typu rewolucja, czyli pewien gwałtowny, nagły przewrót, bardzo często zbrojny, najczęściej zbrojny, zmierzający ku czemu? Zmierzający do wprowadzenia społeczeństwa na jakiś wyższy stopień rozwoju. Społeczeństwo dochodzi do pewnego momentu rozwoju i teraz według pewnych teoretyków rewolucji jest konieczny, gwałtowny przewrót, który doprowadzi do zmiany. Stąd też to pojęcie reakcji zaczyna być dla nas jasne, bo reakcja to jest wtedy ci, którzy nie chcą się zgodzić na ten nagły przewrót, ponieważ są związani ze starym porządkiem, powodują jakąś odpowiedź, też może to być zbrojna odpowiedź, która ma powstrzymać rewolucję. Innymi słowy, jak tak rozumiemy rewolucję, to musimy zejść niżej o jeden stopień. Oczywiście to jest bardzo taka tymczasowe rozumienie rewolucji, że rewolucja służy czemuś, prawda? Rewolucja sama w sobie nie jest wartością, bo ona może być w jakichś skrajnych zupełnie systemach rozumiana jako wartość sama w sobie, natomiast ona ma służyć postępowi, prawda? Czyli postęp zaprowadza się przez rewolucję. Rewolucja jest koniecznym sposobem wprowadzania postępu. I to jest bardzo ważne dla nas pojęcie, jeżeli chcemy sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy Kościół jest jakimś zarzewiem rewolucji. Otóż kiedy spojrzelibyśmy dzisiaj, jak to wygląda, to z całą pewnością, myślę tutaj bardzo się zgadzam z ojcem Maciejem, z tą ostatnią fazą jego wystąpienia, w której właśnie mówił, że my jesteśmy w tym momencie w stanie pewnego mocnego rozleniwienia. I tutaj wielu rewolucjonistów wśród nas, poza ojcem Maciejem, z pewnością nie ma. I taki, powiedzmy, automatyczny postęp, taki, że to nikt nie wierzy w tym momencie, prawda? Taki, że następna forma jest lepsza od poprzedniej, że następna forma społeczna musi być z definicji lepsza od poprzedniej, że ten automatyczny postęp musi następować jakąś własną siłą, to raczej takich wierzących w tego typu rzeczy nie ma. Ci, którzy byli rewolucjonistami, prawda, w latach 60., oni teraz zasiadają w Parlamencie Europejskim i spokojnie próbują poprzez wpływ na media, poprzez wpływ na ustawodawstwo, poprzez wpływ na Komisję Europejską. Oni próbują swoje ideały wprowadzać absolutnie nie drogą rewolucyjną, tylko taką drogą ewolucji jakiejś prawa i mediów. Budowanie instytucji. Rewolucjoniści, ci, którzy mogliby być rewolucjonistami, czyli służyć postępowi w taki gwałtowny sposób, oni bardziej siebie odczytują teraz jako budowniczowie instytucji. Pewnych instytucji, grup nacisku, lobbujących za ich koncepcjami. Także musimy się jasno tutaj z ojcem Maciejem się zgadzam również, że jasno musimy sobie powiedzieć, że tak, jako takie pojęcie rewolucji właśnie z XIX wieku, ono jest dla nas martwe tak naprawdę. My nie za bardzo wierzymy, że warto teraz z karabinem wychodzić, walczyć, kogoś teraz coś takiego czynić. Natomiast pojęcie reakcji cały czas może być bardzo żywe, właśnie reakcji na, ktoś rozumie postęp na przykład, bo idea postępu jest żywa cały czas. Ktoś w jakiś sposób definiuje sobie postęp i teraz reakcja może być, to jest, oczywiście tak tego nie nazywamy, z reguły teraz się to nazywa, że ktoś jest konserwatywny. Że ktoś jest konserwatywny, to znaczy nie opowiada się za pewną wizją postępu. I teraz w ten sposób, sprowadzając kwestie do tego rodzaju pytań, zapytajmy się, jak ma się Kościół do tak rozumianej rewolucji, do tak rozumianego postępu i tak rozumianej reakcji? Aby na to spróbować odpowiedzieć, trzy intuicje z Pisma Świętego chciałem Państwu przedstawić. One się wydają na pierwszy rzut oka mocno ze sobą niekorespondujące. Pierwsze to przypowieść znana nam doskonale z Ewangelii Świętego Mateusza z 13 rozdziału. Pan Jezus mówi: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Jeżeli nie rozumiemy rewolucyjności w takim uduchowionym sensie, w jakim nam przedstawił ojciec Maciej, to ten tekst jest, powiedzielibyśmy, bardzo antyrewolucyjny. Czyli nie mamy wyrywać chwastów metodami, nazwijmy to właśnie rewolucyjnymi, nagłymi, tylko on ma rosnąć aż do żniwa, kiedy sam Pan Jezus i aniołowie zajmą się nim w odpowiedni sposób. Ten tekst bardzo zbliża się do innych tekstów, na przykład tego słynnego z listu świętego Pawła do Koryntian: stworzenie dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Jakby te oba teksty pokazują nam taką wizję, że świat, Królestwo Boże przede wszystkim, bo o tym jest tutaj mowa, w świecie, ono dojrzewa bardzo powoli razem z chwastem, który musi się pojawiać. To jest taki linearny rozumienie postępu jakiegoś. Królestwo Boże postępuje. Ono coraz bardziej się rozwija, ale w taki sposób linearny. Ale mamy z drugiej strony teksty jakby zupełnie inne. To są teksty na przykład o potopie, prawda, który nagle przychodzi. To jest właśnie takie gwałtowne wtargnięcie i rozbija pewien porządek. Dramatycznie go rozbija. Sodoma i Gomora na przykład. Bardzo wiele tekstów opisujących ogień ostateczny, który ma spaść na ziemię, oczyszczając ten świat. Czyli Biblia z drugiej strony zna taki moment nagłego wtargnięcia. I to jest bezpośrednia interwencja Pana Boga w dzieje. I ostatni z tych rzeczy, z tych grup tekstów, to są teksty, które mówią już o ostatecznym spełnieniu świata. I teraz nie ma żadnej wątpliwości, że raj, czy też bardziej niebieskie Jeruzalem, o którym mówi Apokalipsa, czyli to, do czego cały świat zmierza, to jest dzieło Boga. To jest paruzja, czyli ostatnie przyjście Pana, zniszczenie zła na świecie, ostateczne rozliczenie, to jest dzieło Pana, to nie jest dzieło żadnego człowieka. Paruzja jest dziełem Bożym. Tu jakby nikt z nas nie ma żadnej siły, żeby coś takiego wprowadzić. Biblia będzie mówiła o odnowieniu całej rzeczywistości, o nowym niebie i nowej ziemi. I to oczywiście to ostatnie przyjście Pana, proszę zwrócić uwagę na taką bardzo interesującą rzecz. O ile raj jest ogrodem, o tyle niebieskie Jeruzalem jest miastem Bożym, prawda? Czyli tutaj to ostatnie przyjście Chrystusa i to odnowienie całego świata, ono już bierze pod uwagę to, co w rozwoju cywilizacji, w tym jakby powiedzmy postępie świata przyszło. To jest jakby od ogrodu do miasta ten pomysł, który się pojawia. I teraz czy da się połączyć dla naszego tematu rewolucja czy reakcja? Bardzo ważne jest pytanie, najważniejsze. Czy da się połączyć teksty pierwszego typu o tym, że Królestwo Boże powoli rozwija się w tym świecie, z tekstami o nagłym wtargnięciu Pana Boga w ten świat i właśnie dokonaniu pewnej rewolucji? Otóż Jacques Maritain sformułował takie prawo, które nazwał prawem dwoistego przeciwstawnego procesu. On powiedział o czymś takim, że świat rozwija się w taki sposób, że jest te dwie ze sobą siły idą równolegle. To znaczy idzie siła podnosząca ten świat ku Panu Bogu, to jest też siła oczywiście oparta na łasce Bożej, który cały świat jakby idzie do głowy, do Chrystusa, do tego, który jest głową Kościoła. I druga siła, która ten świat ściąga ku nicości, ku dołowi, ku złu. I że te dwie siły idą ze sobą równolegle. I cały jakby postęp świata ma polegać na tym, że ta siła budowania Królestwa Bożego ma dominować nad siłą zła. I te dwie siły, tak jak w tej przypowieści, one idą ze sobą równolegle. Wprawdzie Maritain o tym nie pisze, ale zwróćmy uwagę, że Biblia nam mówi o czymś takim, że kiedy siła zła, niewątpliwa, którą obserwujemy, myślę, codziennie, jeżeli ta, czym Biblia nie waha się nazywać tego jakimś królestwem szatana, święty Tomasz temu poświęca też cały artykuł, mówiąc o szatanie jako głowie pewnego swojego, nazwijmy to, państwa, które cały czas się też rozwija. Kiedy siły zła dochodzą do takiego momentu, a mogą dojść do takiego momentu, że żaden człowiek nie jest w stanie się przeciwstawić tej sile, wtedy Biblia nam pokazuje ten model nagłego wtargnięcia Pana Boga. Czyli tutaj możemy sobie swobodnie to zdefiniować jako rewolucję. Znaczy potop jest, spełnia wszelkie, powiedzmy, no, możemy go w pełnym tego słowa znaczeniu nazywać rewolucją. I zwróćcie Państwo uwagę, tym, który dokonuje tej rewolucji jest Pan Bóg. Jakby Biblia pozostawia rewolucję Panu Bogu i mówi, że coś takiego jest możliwe w historii zbawienia właśnie wtedy, kiedy siła ciężkości, siła zła jest na tyle wielka, a tak może być, że ludzie są bezradni, czy jakby ci, którzy budują Królestwo Boże, są bezradni wobec tego ogromu zła. Czyli kiedy pytamy o to, jak tutaj ideę rewolucji, od razu też powiem, może powinienem był na początku powiedzieć, papieże od XIX wieku niezwykle mocno wypowiadają się przeciwko rewolucji. I ich wypowiedzi po kolei są bardzo nieufne w stosunku do tej metody zaprowadzania postępu. Niezwykle nieufni. To mało powiedziane nieufni, wrodzy wobec tej formy zaprowadzania postępu. Ale jeśli możemy mówić o jakiejś rewolucji, to jest to działanie samego Pana Boga, od nas w gruncie rzeczy, możemy powiedzieć, w pewnym znaczeniu niezależne, które te warunki społeczne może zmienić. Otóż posługując się takim porównaniem wybitnego, analitycznego filozofa chrześcijanina, katolika, bardzo zaangażowanego, Gicza, można powiedzieć, że w Biblii Pan Bóg jest takim arcymistrzem. Arcymistrzem, który zawsze wygra. Że jak się gra z arcymistrzem w szachy, to jakiego ruchu byśmy nie zrobili, prawda? To nie ma szans. My musimy przegrać taką grę. I tutaj Gicz mówi, w Biblii jest dokładnie tak samo i ten arcymistrz czasem może się posłużyć takim gwałtownym wkroczeniem w dzieje. Natomiast reakcja. Teraz, czyli jakbym chciał, żebyśmy rozumieli rewolucję. Generalna nieufność. Generalna nieufność wobec tego sposobu zaprowadzania postępu. Możemy rozumieć rewolucję taką, że Pan Bóg ją wprowadza swoim jakimś radykalnym wkroczeniem w dzieje. Natomiast reakcja. Proszę Państwa, my żyjemy w takim czasie, to jest truizm zupełny, ale takiego zupełnego zamazywania granic pomiędzy rzeczami, przedmiotami, sprawami, naturami, istotami rzeczy, prawda? Wszystko może być wszystkim. Ja podam Państwu z teologii, prawda, z tego przykład. Prawda? Zmartwychwstanie, bardzo wpływała teoria zmartwychwstania w śmierci, prawda? Już na krzyżu Pan Jezus zmartwychwstał, prawda? Czyli krzyż to jest w końcu śmierć, czy to jest zmartwychwstanie? Prawda? Zaczynamy tego nie wiedzieć, prawda? Natura i łaska. Bardzo wiele koncepcji, które mówią, w zasadzie trudno jest powiedzieć, czym ta łaska różni się od natury. To w gruncie rzeczy sama natura jest. Albo koncepcje odmienne, prawda? W gruncie rzeczy wszystko jest łaską, w takim sensie, że nawet natura to jest jakoś łaska. I to jest w pewnym sensie prawdziwe, ale w pewnym może być też nieprawdziwe. Na przykład świeccy księża, prawda? W zasadzie każdy świecki jest kapłanem, prawda? Ale w gruncie rzeczy każdy kapłan powinien być świeckim. Ja pokazuję tylko na gruncie teologii, jak te pomysły różnego rodzaju zamazujące granice. I teraz Kościół będzie tutaj zawsze obserwowany jako reakcja wobec tego. Bo to się przedstawia jako postęp, prawda? Bo co my robimy? My pewne granice przekraczamy, prawda? Małżeństwo na przykład to już nie tylko mężczyzny i kobiety. Przekroczmy te granice, prawda? I przekroczmy wszelkie tego rodzaju granice i w tym wypadku Kościół musi być widziany jako reakcja. Dlaczego jest reakcją? Proszę Państwa, z bardzo prostego powodu. Właśnie dlatego jest widziany jako reakcja, ponieważ uważa, że istnieje coś takiego jak natura człowieka, ponieważ uważa, że istnieje coś takiego jak istota, ponieważ uważa, że istnieją pewne pojęcia, które musimy stosować, które są normatywne, które powinny być normatywne. Dlaczego my to mówimy, że natura jest taka ważna? Na przykład odwołujemy się do natury człowieka i mówimy, że na przykład nie może być małżeństwem związek dwóch mężczyzn, ponieważ to jest sprzeczne z naturą człowieka. Dlatego my jesteśmy w stanie to powiedzieć, ponieważ odwołujemy się do pojęcia stworzenia. Pojęcia i filozoficznego, i teologicznego, ale odwołujemy się do pojęcia stworzenia i mówimy, ponieważ Bóg stworzył ten świat jako świat pewnych natur, pewnych określonych bytów, pewnych określonych rzeczy. Prawda? One mogą się zmieniać, prawda? Oczywiście, ale jednak tutaj Kościół nie ma wątpliwości, kiedy na przykład święty Paweł będzie pisał o Adamie i nowym Adamie, Chrystusie, który przynosi zbawienie, który przynosi łaskę, to Chrystus będzie jednak nowym Adamem. To znaczy będzie się odwoływał do tego, co jest właśnie adamowe, czyli charakterystyczne dla natury ludzkiej. Ale to wszystko ma zakorzenienie w pojęciu stworzenia. A więc gdybyśmy dzisiaj mieli mówić o tym, czy Kościół jest reakcją, to na tak rozumiany postęp, jako zamazywanie granic, oczywiście będzie ciągle reakcją poprzez podkreślanie tego, że natura rzeczy istnieje i musimy ją uszanować. Jeżeli nie uszanujemy natury rzeczy, to nie możemy się spodziewać żadnego autentycznego postępu. To jest cała idea. Czyli ta reakcja w gruncie rzeczy ma służyć autentycznie rozpoznanemu postępowi. Na zakończenie, proszę Państwa, chciałem na taką, wydaje mi się, dość interesującą rzecz zwrócić uwagę, jeśli chodzi o samego Chrystusa, jakby ideę postępu i ideę jakiejś reakcji, ideę rewolucji. Proszę Państwa, z kim się kłócił Pan Jezus? On się kłócił generalnie z trzema grupami ludzi, jak widzimy. On się kłócił z saduceuszami, faryzeuszami i to nie jest wprost nazwane, prawda? Ale pewne przebłyski mamy z zelotami. Co to były za grupy? Saduceusze to byli zwolennicy postępu. To była grupa religijna, która uważała, że należy się w jakimś stopniu dostosować do świata heleńskiego, do świata greckiego. Pomyśleli sobie w ten sposób. Świat, w którym żyjemy teraz, jesteśmy pod okupacją grecką, powinniśmy również zaczerpnąć trochę z tego, co tam jest powiedziane. Na przykład dlatego nie przyjmowali zmartwychwstania ciał. Saduceusze, ponieważ to było bardzo sprzeczne z taką ideą heleńską odniesienia do ciała greckiego. To była, jakbyśmy na dzisiejsze, to jest analogia bardzo daleka, ale jakbyśmy mieli na dzisiejsze to przenosić nasze tutaj czas, to byśmy musieli powiedzieć, że to jest właśnie taka grupa, która mówi w kościele, powiedzmy, mówi, musimy iść na bardzo duże tutaj kontakt ze światem współczesnym. Ale to jest analogia bardzo, powiedzmy, daleka. Z kolei faryzeusze to jest grupa, która jest, powiedzielibyśmy po naszemu, konserwatywna. Prawda? Oni się chcą trzymać tradycji ojców. Grupa zelotów to jest grupa rewolucyjna. Oni uważają, że należy obalić porządek rzymski. Tam jest jeszcze bardzo silny moment mesjański w grupie zelotów. Im nie tylko chodzi, żeby Rzymian wypędzić, ale im chodzi także o to, że Mesjasza można w jakiś sposób... Czyli ich ruchy mesjańskie, te ruchy zelockie były ruchami mesjańskimi też. I wobec tych trzech grup Pan Jezus zachowuje dystans. Jest to dla mnie ogromnie wymowne. W tym znaczeniu, że w całej postawie Pana Jezusa jest krytyka postawy rewolucyjnej, w całej postawie Pana Jezusa jest krytyka takiej postawy, powiedzielibyśmy, skrajnie zachowawczej, jest krytyka postawy tej, powiedzmy, nazwijmy to postępowej, saducejskiej. To jest niesłychanie wymowne i wydaje mi się, że Kościół, jeżeli ma iść drogą Bożą, to ma iść oczywiście drogą Pana Jezusa. Więc moja ostatecznie, już bym powiedział tak, że rewolucja tak, ale kiedy przyprowadza ją Pan Bóg. Kiedy zło jest tak mocne, że już my nic nie możemy uczynić. Reakcja tak, tam gdzie bronimy natury, która wynika ze stwórczego planu Boga. Dziękuję serdecznie Państwu. Thank you.